Pierwsze śniadanie w toku.
6:06 i 33 sekundy. Piotr Maślak, witam ponownie bardzo serdecznie wszystkich tych z Państwa, którzy włączyli teraz Radio Tok FM i wybrali pierwsze śniadanie w toku. Jest mi niezmiernie miło spędzić z Państwem ten piąteczkowy poranek. Bardzo serdecznie zapraszam do komentowania. Po godzinie 6:25 Państwa i moim gościem będzie profesor Marek Konopczyński, rektor pedagogiem Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, a porozmawiamy o zmianie w systemie edukacji, o rezygnacji z testu szóstoklasisty, który zapowiedziała pani minister edukacji narodowej. Wiadomo już, że ten pisany właśnie teraz przez szóstoklasistów będzie ostatni. Czy Państwa zdaniem to krok w dobrym, czy w złym kierunku? Czekam na profilu Radia Tok FM na Facebooku, na maile śniadanie@tok.fm, telefony 22 44 44 044.
Pierwsze śniadanie w toku.
Miesiąc temu ukazał się raport Międzynarodowej Agencji Badania Raka, który po raz pierwszy tak jednoznacznie i stanowczo stwierdza, że czerwone mięso i przetworzone produkty mięsne, czyli m.in. wędliny, przyczyniają się do powstawania nowotworów. Według agencji każde 50 gram wędlin dziennie zwiększa ryzyko zachorowania na raka jelita grubego o, uwaga, 18%, a 50 gram to dwa plasterki szynki. Warto tutaj dodać, że statystyczny Polak w ciągu tygodnia zjada 1,3 kg mięsa. Eksperci zalecają, by jeść go co najmniej dwa razy mniej. Państwa i moim gościem telefonicznym jest pan profesor Zenon Zduńczyk, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Panie profesorze, czy pan jest zaskoczony tym raportem Międzynarodowej Agencji Badania Raka?
Niekoniecznie zaskoczony treścią, natomiast to podsumowanie, to umieszczenie na liście w takim zestawieniu, w jakim to publikowano, wśród obok papierosów, azbestu, tu jest to taki spektakularny gest i
przesada
zdecydowanie
lekka.
Przesadzony. Bowiem tu nie ma takiej prostej czy należytego uzasadnienia. Co do tego nie ma zgody. Natomiast generalnie rzecz biorąc nie jestem zaskoczony, bowiem wiadomo od dawna, że mięso jest czynnikiem zwiększającym ryzyko tego typu schorzeń.
Panie profesorze, w którymś z wywiadów powiedział, że ta wiedza jest znana specjalistom już od prawie 50 lat. To ja mam takie pytanie, dlaczego pana zdaniem w Polsce lekarze, dietetycy, ale głównie lekarze, nie stosują się, znaczy inaczej, bardzo małą wagę przykładają do właśnie tego typu zaleceń różnych organizacji światowych. Bo nie spotykamy się raczej z informacjami u naszych lekarzy, proszę jeść mniej mięsa. Takie są zalecenia przecież Światowej Organizacji Zdrowia, różnych innych agencji.
Ano, zacznijmy od tego, co znaczy ten raport. Polak w istocie zjada przeciętnie dużo więcej mięsa niż zaleca Światowa Organizacja Zdrowia, tak jak pan powiedział, prawie dwukrotnie więcej. Ale co to oznacza? A mniej więcej tyle, że według aktualnych szacunków konsument takiego mięsa zwiększa swoją szansę, by znaleźć się wśród 50 osób na 100 tysięcy, które umrą z powodu raka przewodu pokarmowego. Zapewne przedwcześnie, wcześniej niż ci, którzy jedzą oszczędniej, rozważniej, a którzy umrą też, tylko najprawdopodobniej dużo później i na przykład wskutek wielonarządowej niewydolności spowodowanej starością. Zatem nie mamy tutaj takiej prostej relacji, jesz mięso, będziesz chory, tylko jest to zjawisko znacznie szersze i jeśli znajdzie pan za chwilę czas, to jeszcze wyjaśnię, żeby słuchacze mieli jasność co do mojego przekazu, jak ten problem widzieć.
Bo nie chodzi o to, żeby nie jeść mięsa w ogóle.
Otóż to.
No to jeśli pan pozwoli. Proszę panie profesorze.
Polacy jedzą tyle mięsa, ile chcą, ile mogą i ile muszą.
Jedzą go za dużo. Tutaj nie ma wątpliwości, bo mięso często zastępuje warzywa, owoce w naszej diecie.
To prawda, ale Polacy mają to, ile chcą. Mają swoje upodobania i swoje nawyki oraz swoje prawa. My jako dietetycy, te naukowcy czy lekarze możemy im zalecać, ale to już wiem z reakcji wielu słuchaczy, że nie możemy im tego zbyt nachalnie narzucać, bo oni mają swoim w tym zakresie prawa. I to jest pierwsze. Teraz ile mogą? Duże spożycie mięsa, w tym przetworów mięsnych, jest no cechą społeczeństw bogatych. Jesteśmy pod tym względem w grupie państw bogatych, przy czym na to na średnią składają się ci, których tylko rozsądek hamuje w ilości spożycia, jak również ci, których ogranicza portfel. Ale jest też to trzecie kryterium, jedzą tyle, ile muszą. Mięso ze względu na swoje walory odżywcze jest trudne do zastąpienia wieloma surowcami alternatywnymi. Znacznie droższe są ryby, inne owoce morza.
Zdrowsze też są znacznie.
Chociaż
nie wszystkie.
Ale również znacznie to kłopotliwsze do łatwego, prostego sporządzenia pożywnych dań w trakcie codziennej bieganiny. Oczywiście od czasu do czasu każdy ma znakomitą ochotę na coś innego, ale ta codzienna bieganina powoduje, że konsumenci sięgają to, co po najprostsze. A wędlina, którą wynosi się ze sklepu pod porcjowaną, jest najprostszą, najszybszą, najłatwiejszą, no i niestety pożywną. Także to nie jest prosta rzecz zrezygnować. Trzeba mieć na to odpowiednie również warunki socjalne w domu, czas, spokój, wsparcie. Także zjawisko jest znacznie szersze. Bardzo proszę.
Panie profesorze, a na ile pana zdaniem na tą rakotwórczość mięsa, czy mięsa czerwonego wpływa fakt, że już w zasadzie mamy takie czasy, że takiego nieprzetworzonego wielokrotnie mięsa, ale też mam na myśli tutaj niepoprawianego mięsa w zasadzie dzisiaj nie ma. Akurat mięso czerwone jest podobno tym, które trudno jest tam napompować wodą czy czymś, ale jednak jest to mięso w jakiś sposób cały czas poprawiane przez producentów, po to, żeby zwiększyć jego objętość.
Niestety. Mamy tu cały zespół czynników, choćby substancje znane, nie chciałbym tutaj czytelników zarzucać takimi terminami jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne,
brzmi mocno,
heterocykliczne aminy. To są produkty przetwarzania wysokiej temperatury płynu wędzarniczego. Do tego dochodzą elementarne konserwanty, azotany, które utrzymują odpowiednią barwę mięsa, sól, która jest gwarantem jakiejś świeżości, także do tego poprawiacze różnorakie smaku, zapachu. Jest cały zespół czynników, składników, które same w sobie nie są toksyczne, ale tworzą tę gamę, która ewidentnie zwiększa zagrożenie zdrowotne, myśląc o wieloletnim spożyciu. Także niestety to przetwarzanie mięsa jest to problematyczne, a to, o czym pan wspomniał, to pompowanie wody służy obniżeniu ceny, by łatwiej z produktem dotrzeć. Z kolei, żeby ta woda pozostawała w mięsie, to dorzuca się takie substancje ją wiążące. To jest kolejny czynnik. Mamy całą ścieżkę, która zwiększa ryzyko zdrowotne, a z kolei jest uzasadniona jakimiś względami ekonomicznymi.
Marketingowymi.
I w tym jest kłopot.
Panie profesorze, czy to nie jest trochę tak, być może to, proszę mnie sprostować, to za daleka figura, ale że kiedyś mieliśmy tak, że mieliśmy mnóstwo takich osiedlowych, małych sklepików mięsnych, które bardzo często zaopatrywały się, mam tu na myśli początek lat 90. czy dalsze lata 90., początek lat 2000, zaopatrywały się bardzo często u lokalnych producentów różnego rodzaju mięsa. One były przez to siłą rzeczy świeższe, mniej właśnie poprawiane. Teraz w zasadzie te sklepy małe zostały wyeliminowane przez wielkie sieci. Te wielkie sieci, żeby sprzedawać, muszą być tanie, bo tak ze sobą konkurują. Żeby były tanie, producenci też robią wszystko, co mogą, żeby to
to mięso dostarczane przez nich było jak najtańsze, a co za tym idzie, jego jakość się pogarsza i to jest takie błędne koło, coś, co kiedyś było standardem, czyli takie mało przetworzone stosunkowo mięso, dziś jest luksusem.
Tak, tu mamy ten element, ale jeśli pan wspomniał dawniej, to ja to dawniej rozszerzę. W czasach słusznie minionych produkty mięsne były zdefiniowane w postaci norm. No, każdy produkt była norma, nie znaczy to, że ona była zawsze przestrzegana, ale tutaj dowolność w produkcji była wyjątkowo mała. Teraz przyszły czasy, gdzie produkt, czyli nie ma żadnych norm poza deklaracją producenta. Jest ważne, żeby producent nie kłamał, mówiąc najprościej, by informował o tym, co sprzedaje. Natomiast cała reszta jest na zasadzie umowy. Producent wystawia produkt, konsument kupuje lub nie.
Tylko panie profesorze, przepraszam, że wchodzę w słowo, bo jeżeli producent pisze na opakowaniu 100% wieprzowiny, to wcale nie oznacza, że to jest 100% mięsa wieprzowego.
Niestety to prawda, bo uwodniona wieprzowina nadal jest uwodnioną, na przykład. Więc tutaj jest pole...
Skóry, skóra, manewru. Kości, kopyta, to tak. Też jest wieprzowina cały czas.
Tak, i różnorakie odzyski, tak zwane mom, czyli mięso odkostnione, odzyskane z tych pozostałości, więc tutaj jest duża dowolność. Natomiast jest druga rzecz, to o czym pan mówił, te małe sklepiki. Wielokrotnie bywałem i widziałem, jak to w innych krajach, na których się wzorujemy, jest zdecydowanie większa swoboda również obrotu tego typu produktami.
No właśnie, panie profesorze, niestety musimy kończyć naszą rozmowę. Koledzy z redakcji informacji są głodni przekazania informacji słuchaczom, a i słuchacze zapewne głodni informacji. Ale bardzo dziękuję. Profesor Zenon Zduńczyk, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, był państwa i moim gościem. Zapraszam na informacje.
Pierwsze śniadanie w toku.